będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witamy Państwa w rozmowach niedokończonych, tym razem już tylko w Radiu Maryja, a naszym gościem niezmiennie pan profesor Krzysztof Szwagrzyk, pełnomocnik prezesa Instytutu Pamięci Narodowej do spraw poszukiwań miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, mówiliśmy sporo na temat Łączki, bo to miejsce symboliczne, więc może warto by o tym symbolu powiedzieć, dlaczego ta kwatera L, dlaczego Łączka jest miejscem symbolicznym, ale w ogóle, no właśnie, tak rozmawialiśmy sobie trochę między tymi rozmowami antenowymi. Państwo szukacie nie masowych grobów. Państwo szukacie konkretnych ludzi.
Kiedy przystępowaliśmy do organizacji naszych prac, kiedy podejmowaliśmy pierwsze decyzje, które miały doprowadzić do odnalezienia mogił ofiar pochówku komunistycznego, przyjęliśmy takie założenie, którego będziemy się trzymali zawsze w naszych pracach. Nie poszukujemy mogił zbiorowych. Poszukujemy konkretnych ludzi. Poszukujemy konkretnych szczątków, które po przebadaniu chcemy, aby powróciły do naszej polskiej świadomości. Chcemy przywrócić imiona, nazwiska konkretnym osobom. Dbałość o to, żeby każdy człowiek miał pochówek, aby miał własny grób, jest dla nas Polaków czymś oczywistym. I w naszych pracach chcemy do takiej sytuacji właśnie doprowadzić. Chcemy tą tragiczną spuściznę komunizmu w ten sposób unicestwić poprzez to, że to, co usiłowali sprawcy uczynić, zamazując ślady po miejscach pochówku, wcześniej profanując szczątki, chcemy, żeby dziś stało się inaczej, żebyśmy mogli te szczątki odnaleźć i godnie je pochować.
Panie profesorze, te szczątki na kwaterze EU, jak pan powiedział, one były profanowane, ale także poprzez to, że na miejsce szczątków bohaterów pochowali się kaci, pochowali się ci, którzy wydawali wyroki, pochowali się ci, którzy no po prostu stanęli po drugiej stronie. To jest zastanawiające też dla mnie, czy no na przykład podczas tych prac przyszedł jakiś, no bo tam są groby też komunistycznych dygnitarzy, czy przyszedł jakiś ubek, który wtedy po prostu orzekał, który wtedy no, brał udział w tym zbrodniczym systemie, albo jakiś potomek, no kogoś, kto tam już spoczywa i, no, i mówi, pomogę wam. Czy z tej drugiej strony spotkał się pan z jakimś takim gestem pomocy, takiego jakby odcięcia od tej no, straszliwej rzeczywistości, w której on sam, czy jego rodzina była uwikłana?
Prace na Łączce prowadziliśmy długo. Były to 4 tygodnie w okresie od lipca do sierpnia tamtego roku, maja, czerwca tego roku. To jest 8 długich tygodni pracy. Nie było przypadku, aby pojawił się ktoś, kto powiedziałby, że służył złemu systemowi. Ktoś, kto przyznałby się do działań sprzed lat. Nie mieliśmy poza jednym przypadków takich, kiedy rodziny pochowanych tam wyrażałyby zainteresowanie tym, co wykonujemy na Łączce w pobliżu tych współczesnych nagrobków i udzielałyby jakiegoś poparcia. Najczęściej był to chłód bądź negatywna ocena, którą albo wysłuchiwaliśmy poprzez określenia różnego rodzaju, ale najczęściej widzieliśmy to po spojrzeniach. Spojrzenia mogą wiele powiedzieć. Mogą określić miłość, nienawiść i złość. A to, co w tych spojrzeniach my odczytywaliśmy, nie możemy nazwać jako odczucia dobre, pozytywne. W jednym przypadku tylko młody człowiek powiedział, że gdyby była taka potrzeba, on i jego rodzina jest w stanie wyrazić szybko zgodę na doprowadzenie do ewentualnej ekshumacji współczesnych z lat 80. szczątków tam pochowanych. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że dla tych, którzy posiadają na łączce współcześnie nagrobki, ta historia, którą my się zajmujemy, a więc poszukiwanie bohaterów pomordowanych w latach 40. i 50., nie ma większego znaczenia. To smutne, ale taka jest rzeczywistość, z którą się spotykamy tam na łączce. Powiedzmy wprost, nie ma w Polsce ważniejszego miejsca, jeżeli mówimy o zbrodniach okresu stalinowskiego, niż właśnie Łączka w Warszawie na cmentarzu Powązkowskim w naszej stolicy. Tam w latach 40. i 50. pochowano blisko 300 tych, których komuniści uznali za najgroźniejszych, wśród nich rotmistrza Pileckiego, generała Fieldorfa i wielu, wielu innych, których uśmiercono w więzieniu na Mokotowie. Łączka jest wyjątkowym miejscem także z tego powodu, że potem wobec tego miejsca wymyślono szereg działań o wyjątkowym charakterze. Działań, które miały doprowadzić do wymazania tego miejsca kompletnie z układu cmentarnego. Zasypano tam w latach 50. około metra do półtora ziemi. Potem przeprowadzono przez środek łączki drogę asfaltową, a jeszcze później ten obszar kwatery EU przeznaczono jako teren pochówków dla osób zasłużonych dla władzy komunistycznej. Wszystko to odbyło się nie tylko za przyzwoleniem władz partyjnych, władz państwowych, ale z inspiracji tych władz. Kiedy mówimy o łączce, nie możemy też nie powiedzieć o rodzinach, o tych, którzy przez kilkadziesiąt lat na własną rękę bezskutecznie usiłowali otrzymać informację, wydawałoby się prostą, nie szkodzącą nikomu i niczemu, na pewno nie systemowi politycznemu, który na szczęście minął. Informacje, gdzie są pochowani bliscy, ci straceni na podstawie wyroków sądowych komunistycznych. Cały aparat komunistycznego państwa nastawiony był na to, żeby taką wiedzę im odebrać i aby nigdy nie mogli jej uzyskać, aby nie mogli zapalić świeczki w miejscu, gdzie pochowano ich bliskich. Komuniści bowiem na wzór bolszewicki ciało ludzkie, ciało ofiary, własnej ofiary, traktowali jako własność państwa. Uznawali, że tylko państwo może decydować, co z tym ciałem zrobić, a rodziny wrogów komunizmu do takiej wiedzy nie mogą dojść. Mimo tego bardzo wielu przedstawicieli rodzin usiłowało na własną rękę dochodzić prawdy. I za każdym razem, mimo że te wysiłki były przeogromne i trwające wiele lat, one kończyły się niepowodzeniem. W tym zderzeniu prywatnej, osobistej, wynikającej z potrzeby serca, działalności ludzi, z potężnym aparatem państwa, nigdy ofiary komunizmu nie mogły wyjść zwycięsko. To po prostu było niemożliwe. Na szczęście upadł komunizm i po 89 roku doprowadzono do pewnych działań, które zaowocowały w roku 91 ustawieniem tam na jedynym niezagospodarowanym obszarze łączki pomnikiem ofiarom komunizmu, tym pomordowanym na Mokotowie i pochowanym na Łączce, ale także w innych miejscach w Warszawie, na cmentarzu Brudnowskim, na Służewie, bowiem do roku 1948 to nie Łączka, ale właśnie Służew i cmentarz Brudnowski były tymi nekropoliami, na których chowano ofiary komunizmu.
Panie profesorze, Łączka jest dla nas ważna raz dlatego, że tam pochowani są nasi bohaterowie, o których mieliśmy zapomnieć i których próbowano wykreślić z naszej historii, tożsamości, żebyśmy na nich nie budowali, żeby oni nie stanowili dla nas wzorców. To symboliczne wapno, by wraz z kośćmi rozpuścić pamięć. Ale równocześnie Łączka staje się symbolem zwycięstwa tej pamięci, bo przecież to, co państwo robicie zespołem tam na Łączce, to jest odzyskiwanie pamięci, odzyskiwanie tożsamości dla nas. To jest jakiś taki pierwiosnek przynoszący nadzieję, że prawda wychodzi spod ziemi niejako do słońca i że ta prawda zawsze ujrzy światło dzienne, że prędzej czy później wzejdzie to, na co czekamy.
Jestem głęboko przekonany, że tak właśnie dzieje się na Łączce. Coś, co miało być miejscem hańby, staje się miejscem, z którego płynie bardzo dobra energia. Dziś wokół Łączki gromadzą się instytucje, osoby prywatne, środowiska. Jest ich niezwykle wiele. Tworzą się inicjatywy piękne, spontaniczne. Zgłaszają się ludzie z chęcią pomocy w różnym zakresie. Jeszcze 2 lata temu, kiedy byliśmy na Łączce, wszystkie wycieczki, które bardzo licznie odwiedzają cmentarz Powązkowski Wojskowy w Warszawie, dochodziły do pomnika Smoleńskiego i zawracały. Dziś jest zupełnie inaczej. Kilkadziesiąt wycieczek polskich, zagranicznych dochodzi już do Łączki, mimo że tam jeszcze niczego nie ma. Tam nie ma pomnika, tam jeszcze nie ma miejsca, o którym moglibyśmy powiedzieć, że to jest panteon narodowy. Ale już jest świadomość, już jest wiedza. Tak, to w tym miejscu pochowano, czy wrzucono do dołów, bo słowo pochówek jest tutaj niewłaściwe, wrzucono do dołów naszych bohaterów. To pokazuje, jak w stosunkowo krótkim czasie zmieniła się wiedza polskiego społeczeństwa o tym fragmencie naszej historii, o tym konkretnym miejscu. Pamiętajmy, że przed nami ten trzeci najtrudniejszy etap prac ekshumacyjnych, kiedy musimy znaleźć skuteczny sposób na to, żeby spod współczesnych tych pomników z lat 80. wydobyć szczątki około 90 więźniów, którzy ciągle tam jeszcze są. Wiemy z całą pewnością. Przyjdzie już niedługo ten moment, kiedy jestem przekonany, będziemy uczestniczyli w ogólnokrajowej dyskusji, w jaki sposób uhonorować naszych bohaterów, których szczątki udaje się wydobyć. W międzyczasie na pewno pojawią się kolejne oddolne inicjatywy, które zmierzają do tego, żeby uhonorować tych, którzy mieli być wymazani z naszej pamięci. I o wielu takich przykładach mógłbym mówić, ale proszę pozwolić, że podam tylko niektóre z nich. Tym wątkiem, od którego chciałbym zacząć, niech będzie praca wolontariuszy. Od początku, od pierwszego dnia, kiedy przybyliśmy na Łączkę, towarzyszy nam grupa kilkudziesięciu ludzi, zmieniających się zresztą, ludzi wykonujących różne zawody, mieszkających w różnych miejscach naszego kraju, ale także poza jego granicami, ludzi w różnym wieku, także młodych, którzy chcą uczestniczyć osobiście w działaniach ekshumacyjnych, poszukiwawczych, którzy za osobisty honor uznają posiadanie takiej możliwości, poszukiwanie naszych bohaterów. Dziś ta sytuacja rozwinęła się tak bardzo, że zanim jeszcze podejmujemy kolejny etap, to już sama zapowiedź, że go podejmujemy i informacja, że będzie to Łączka, czy będzie to inne miejsce w naszym kraju, już powoduje, że odbieramy dziesiątki różnych zgłoszeń od ludzi, najczęściej młodych, ale nie tylko, którzy pytają, co mogę zrobić, żeby tam być. To piękne, świadczące o tym, że ta powszechna opinia, że młodzi Polacy nie są zainteresowani swoją historią, jest nieprawdziwa. Są zainteresowani, pod warunkiem, że jest to historia prawdziwa. A o tym, że dla nich jest to historia prawdziwa, świadczy fakt, że są w stanie pokonać ogromne trudności różnego rodzaju natury po to, żeby przyjechać do Warszawy i popracować. Mamy przykłady ludzi, którzy mieszkając w Warszawie, przychodzą do nas na kilka godzin rano, przebierają się i potem idą na własne zajęcia, do pracy, na uczelnię, albo inaczej. Po pracy przychodzą jeszcze pracować z nami. Są tacy, którzy biorą urlopy i przyjeżdżają specjalnie na ten czas, żeby móc wykonać jakiekolwiek działania. Nie chodzi tu o to, że oni pracują tak jak archeolodzy. Nie chodzi o to, że wykonują badania szczątków, bo przecież takich działań wykonywać nie mogą. Ale nawet to, że wykonują prace porządkowe wokół pomników, używając grabi, łopatek, czasem zwykłych szmat, dzięki którym możemy zachować czystość na terenie wykopalisk, nawet to jest istotnym elementem całości prac, które wykonujemy. Bowiem zawsze stosowaliśmy taką zasadę. Nie możemy nigdy nikomu pozwolić na to, żeby to, co się dzieje na Łączce, było w jakikolwiek sposób skrytykowane, że odnosimy się z szacunkiem do zwłok więźniów, traktując wszystko inne jako nieważne. Tak nigdy nie było i tak nie będzie. Młodzi ludzie, którzy z nami uczestniczą, też o tym wiedzą. W różnych miastach, gdzie planujemy działania, czy gdzie wykonujemy działania, mamy podobne sytuacje. To oznacza, że jest pospolite ruszenie wśród młodych ludzi, którzy chcą osobiście uczestniczyć, a jeżeli nie mogą, to pytają, jakie są szanse na to, że ktoś od państwa z ekipy przyjedzie do nas, do naszego miasta, do naszego miasteczka i opowie o tym, co jest tam w Warszawie wykonywane. To piękne, budujące i tak jak powiedziałem, świadczące o tym, że młodzi Polacy interesują się własną historią, są do niej patriotycznie nastawieni i chcą mieć w niej osobisty udział. Młodość ma to do siebie, że świat postrzega w barwach czarno-białych. Szarości jeszcze w tym wieku się nie widzi. Jeżeli próbuje się młodemu człowiekowi narzucić jakąś wartość, jakiś system, jakiegoś bohatera, którego on sam nie czuje, to tego nie można zrobić. Jeżeli dzisiaj jest tak, że to sami młodzi ludzie garną się do tej idei pojmującej żołnierzy niezłomnych, to oznacza, że dla nich to są bohaterowie. Nie ci narzuceni, tylko ci, których oni w swoim sercu już przyjęli.
Są organizowane też marsze rotmistrza Pileckiego, prawda? I dla mnie ta Łączka, panie profesorze, jest właśnie tym symbolem, bo nieraz popadamy w różnoraki marazm, że już się nic nie da zrobić, a że już wszystko przegrane, że ach, jak jest źle i tak dalej. No i tutaj, gdzie było poza obrzeżem, gdzie zwleczono szczątki ludzkie, sprofanowano jak tylko można, gdzie przysypano wapnem, gdzie zrobiono, wylano asfalt, gdzie zrobiono śmietnik. No wszystko, co tylko można sobie wyobrazić, żeby stamtąd nic nie rozkwitło, no nagle zaczyna to rozkwitać i to nie jest tak, że poszukuje tylko pana zespół, ale poszukuje społeczeństwo. Tak. To jest budujące i to myślę, że mogłoby mieć też przełożenie na nasze patrzenie, na rzeczywistość.
Powiem państwu o pewnym zdarzeniu, które w mojej ocenie doskonale pasuje do tego wątku naszej rozmowy. W jaki sposób Zwykli mieszkańcy stolicy podchodzą do prac na łączce. Proszę sobie wyobrazić taką oto sytuację. Tam na łączce co jakiś czas musimy wykonywać zakupy. Jeden z naszych archeologów w charakterystycznej koszulce z napisem archeolog udaje się do marketu budowlanego w Warszawie. Robi odpowiednie zakupy, staje w kolejce. Jest kolejka przed nim i nagle pani, która siedzi za kasą, mówi: pan z łączki, proszę bez kolejki. Piękny gest pani, która takie słowa wypowiedziała, ale jeszcze piękniejszy gest ludzi, wszystkich tych, którzy w kolejce stali. Oni po prostu się usunęli. I archeolog, robiąc zakupy, czuł się niezwykle skrępowany. Powiedział, że czuł się jak pani w ciąży. Bowiem nikt nie zaprotestował i każdy uznał, że to, co robi ten pan, ma taką wartość, że oni wszyscy mogą poczekać. To piękne.
Panie profesorze, interesuje mnie też przygotowanie do tego ostatniego etapu, jakim jest wydobywanie ludzkich szczątek, bo to nie jest tak, że przyjeżdżacie ze szpadlami, z saperkami i po prostu kopiecie, jak by mogło się zdawać, ale to jest cały szereg przygotowań do tego wydobycia.
To długotrwały i żmudny proces. Dziękuję za to pytanie, bo dzięki temu będę mógł przybliżyć słuchaczom te procedury, które nie są znane, a które zostały przez nas określone i będą tak realizowane. One pokazują, ile działań trzeba wykonać w międzyczasie, żeby móc doprowadzić do tego pierwszego, symbolicznego wręcz wbicia łopaty. Wiem, że dosyć często taka opinia na temat naszego zespołu jest taka, że jest oto jakiś super autobus, w środku siedzi ileś osób, dostają telefon, u nas trzeba w mieście przebadać, więc jedziemy po prostu i natychmiast w miejscu wskazanym przez świadka my zaczynamy takie prace. Nic bardziej błędnego. W komunizmie uśmiercono kilkadziesiąt tysięcy osób w całym kraju. Te nieznane mogiły jeszcze nie zostały odnalezione w ogromnej większości. Żeby je odnaleźć, my musimy wykonać ogromną pracę przygotowawczą wcześniej. To oznacza, że na początku przeprowadzamy badania w tych źródłach proweniencji ubeckiej. Myślę tutaj o aktach różnego rodzaju, aktach śledczych, sądowych, raportach, sprawozdaniach. Szukamy jakiegokolwiek śladu, który pozwoliłby na zawężenie obszaru naszego poszukiwań. Poszukujemy także relacji ludzi, świadków, którzy albo widzieli, albo też słyszeli o takich miejscach. W zależności od tego, co w tych materiałach i w tych relacjach uzyskamy, podejmujemy działania następne. Poszukujemy innych źródeł, które mogłyby doprowadzić do zawężenia obszaru poszukiwań. Na przykład fotografii lotniczych z lat 40. i 50., na których udokumentowano bardzo wiele miejsc w naszym kraju. Na tych zdjęciach widać obszary, gdzie dokonywano pochówków. Ziemia kopana zawsze wygląda inaczej niż tam, gdzie nie użyto łopat. Piasek z głębi ziemi znajduje się na zewnątrz. To powoduje zakłócenia na zdjęciach lotniczych. Takie miejsca dla nas są niezwykle ważne. One zawężają nam obszar naszych poszukiwań i pozwalają nam pójść krok dalej. Potem dopiero przystępujemy do działań tych nieinwazyjnych badawczych. Sondy wszelkiego rodzaju, badania magnetometryczne, mamy także badania georadarowe. Te urządzenia z kolei powodują, że uzyskujemy informacje, w których miejscach doszło do naruszenia struktury Ziemi. Bowiem wszędzie tam, gdzie kiedykolwiek kogoś bądź coś zakopano, urządzenia typu georadar wskażą nam takie miejsca. Powtarzalność takich zakłóceń pozwala nam przyjąć hipotezę, że prawdopodobnie w tych miejscach mamy rząd albo rzędy pochówków więziennych z pewnego okresu, z poszczególnych lat powojennych. I dopiero potem zastanawiamy się, na jakim obszarze przeprowadzać badania ekshumacyjne. Żeby do tego doszło, trzeba znowu wykonać całą pracę z kolei organizacyjną pod kątem prawnym, finansowym. Trzeba przygotować to w taki sposób, żeby mieć odpowiednie zezwolenia poszczególnych urzędów, instytucji po to, żeby te działania nie odbywały się poza prawem. Ale także trzeba uwzględnić fakt, że przecież wymaga to od nas przebywania kilka tygodni na jakimś obszarze badawczym. To są konkretne koszty, to są kwestie logistyczne, zakwaterowań, wyżywienia, przewiezienia ogrodzeń, baraków, które są niezbędne. To może takie prozaiczne informacje, ale bez nich trudno sobie wyobrazić, na czym ta nasza praca polega, bowiem społeczeństwo najczęściej ogląda tylko obrazki z chwili, kiedy my już kopiemy, jesteśmy głęboko w ziemi, albo kiedy ogłaszamy wyniki działań identyfikacyjnych. Tymczasem to jest sama końcówka naszych prac. Zapewniam, że te działania przygotowawcze, one są realizowane zawsze. To znaczy nie ma takich przypadków, kiedy na podstawie jednej relacji mówimy, no to ona jest tak doskonała, wydaje się tak prawdopodobna, że zostawiamy wszystkie te metody badawcze, poszukiwawcze i od razu możemy przystąpić do ekshumacji. Mamy świadomość, że na to, co robimy, patrzy wielu Polaków i niekoniecznie każdy patrzy z sympatią i z życzliwością. Znajdą się i tacy, którzy powiedzą, no proszę bardzo powiedzieć, zobaczyć, na co idą pieniądze podatników. Przyjechała ekipa, która kopie i niczego nie znajduje. Mamy świadomość, że te działania kosztują, a my nie możemy sobie pozwolić na to, że zostaniemy posądzeni o to, że te pieniądze idą na nieudane prace poszukiwawcze. Chociaż trzeba sobie to wprost powiedzieć. Będą i są takie sytuacje, kiedy podejmujemy różnego rodzaju działania, spełniamy wszystkie te procedury, o których mówiłem wcześniej, a mimo wszystko nie odnajdujemy poszukiwanych szczątków. Ale nawet wówczas możemy sobie powiedzieć, to co mogliśmy, zrobiliśmy. Został popełniony jakiś błąd, ale my nie możemy sobie niczego zarzucić. Prawdopodobnie jeden z tych elementów był oparty na fałszywych danych, które musimy odnaleźć, które to jest słabe ogniwo, po to, żeby w przyszłości je wyeliminować. Za to na pewno obszar przebadany, powiemy, że nie jest tym obszarem, gdzie te szczątki mogą się znajdować. Co nie oznacza, że nie będzie to metr czy dwa metry dalej czy bliżej.
Później po wydobyciu szczątków są jeszcze badania DNA, badania genetyczne. No i na podstawie niemalże stuprocentowej pewności, pan mówił w przypadku jednym o 99 i 16,9 po przecinku. Taka pewność jest co do tego, że to jest właśnie ta osoba. To jest no jeszcze ten etap kolejny, który dopiero pozwala ogłosić nazwiska, a jak słyszeliśmy w zapowiedziach dotyczących jutrzejszego naszego dziennika, za 2 miesiące prawdopodobnie poznamy kolejne nazwiska.
W ciągu 2 miesięcy, co mogę publicznie już dziś powiedzieć, w ciągu najbliższych 2 miesięcy z pewnością będzie kolejna konferencja, na której ogłosimy nazwiska innych odnalezionych naszych bohaterów tam z łączki. Istotnie, badania genetyczne kończą ten nasz cały proces poszukiwawczy. One są niezbędne. Od początku znaliśmy, że chcemy przywrócić imiona, nazwiska naszym bohaterom. nie byłoby to możliwe bez badań genetycznych. Przygotowując się do procesów poszukiwawczych, zawsze, zanim jeszcze rozpoczniemy prace ekshumacyjne, gromadzimy dokumenty, które pozwalają nam na dysponowanie taką szczególną wiedzą. Kto zginął w danym mieście, w danym więzieniu, kto w tym miejscu powinien być pochowany, ile było tych egzekucji w odstępach czasu, ilu było w poszczególnych procesach osób sądzonych i potem straconych, jakie były ich cechy antropologiczne, jakiego byli wzrostu, jakim byli wieku, czy mieli złamania wcześniej, może byli ranni, mieli jakieś przestrzały, jakie mieli uzębienie. Ta wiedza jest niezbędna do tego, kiedy otwieramy poszczególne jamy grobowe. Nieraz już na tym etapie możemy, oczywiście pomiędzy sobą, nie ogłaszamy tego publicznie, ale już wtedy powiedzieć, prawdopodobnie to jest grupa zapory, a to jest grupa orła, a to jest grupa lwa, bowiem kiedy mamy w jednym dole na przykład czterech mężczyzn, gdzie jeden ma ponadprzeciętny wzrost, około 1,85 m, jest w wieku średnim, obok jest dwóch młodych 19-20-letnich mężczyzn z pełnym uzębieniem i jeszcze osoba starsza w wieku około lat 60, a my znamy z dokumentów, kto w poszczególnych dniach ginął, w jakim był wieku, jakie miał uzębienie i tak dalej, możemy powiedzieć, tak, to jest prawdopodobnie ta egzekucja z tego dnia. To oznacza tylko tyle, że te przyszłe prace genetyczne mogą być ukierunkowane w taki sposób, żeby w pierwszej kolejności badane były szczątki ludzi, których my typujemy na podstawie badań antropologicznych. Ale powtarzam raz jeszcze, nigdy to nie przesądza o fakcie, że ogłaszamy czyjąś tożsamość. Do tego zawsze niezbędnym narzędziem są badania genetyczne i to one przesądzają o tym, o czyjej identyfikacji możemy publicznie mówić.
Panie profesorze, Polska jest szalenie doświadczona tymi miejscami zbrodni komunistycznych i no, wiele ofiar wciąż gdzieś w ziemi tkwi. Nie znamy ich tożsamości, nie znamy często miejsca pochówku. Gdzieś zbierane są relacje, zeznania. Tutaj też apel do ludzi, którzy cokolwiek wiedzą, żeby do Instytutu Pamięci Narodowej zgłaszać tę swoją wiedzę. No po to, byśmy wiedzę o nas po prostu posiadali. Mówiliśmy między innymi o Białymstoku, troszeczkę w części telewizyjnej, może byśmy powiedzieli właśnie o tych takich miejscach, gdzie jeszcze w tej chwili, czy w tej chwili, mam na myśli w ostatnim czasie, bądź w najbliższym czasie, badania są prowadzone.
Powiem o tych najważniejszych, gdzie prowadziliśmy i będziemy prowadzić w tym roku badania poszukiwawcze ekshumacyjne. Zacznę od Łączki, bo to miejsce jest szczególne. Przed nami trzeci etap działań ekshumacyjnych na Łączce. On będzie wykonany w tym roku. On musi być wykonany. Wierzę, tak jak mówiłem wcześniej, że znajdziemy skuteczną metodę na to, żeby do tych szczątków dotrzeć. Chcielibyśmy w tym roku także rozpocząć pracę poszukiwawcze na cmentarzu przy ulicy Wałbrzyskiej w Warszawie, tam gdzie chowano ludzi w latach 47-48. I to są dwa najważniejsze miejsca w Warszawie, które w tym roku chcielibyśmy przebadać. Musimy dokończyć prace ekshumacyjne także w Białymstoku. Przy więzieniu w Białymstoku udało się odnaleźć obszar, na którym znaleźliśmy szczątki kilkunastu więźniów. Ci ludzie zostali uśmierceni, potem wrzuceni do takich zbiorowych dołów i teraz w wyniku śledztwa prowadzonego przez tamtejszy oddział Instytutu Pamięci Narodowej możemy powiedzieć, że jesteśmy na początku naszej pracy, bowiem działania sondażowe wykonane w kilku innych miejscach w pobliżu tego, gdzie pracowaliśmy, pokazują, że obszar tych pochówków jest znacznie większy niż dotychczas sądziliśmy. On jest ogromny, a to może oznaczać, że wszędzie tam są szczątki, na które już natrafiliśmy częściowo, a które dopiero będziemy musieli w wyniku takich szerokopłaszczyznowych działań ekshumacyjnych wydobyć. Może być ich kilkadziesiąt, ale może być ich także kilkaset. To jest bowiem taka skala pochówków dokonywanych tam, w tym wyjątkowym miejscu, tuż za murem więziennym i, co ciekawe i nieprzypadkowe, obszar ten jest położony bezpośrednio przy wieżyczce strażniczej. Zawsze tam ta wieżyczka była. A to oznacza, że ten, kto takie miejsce wybrał, wiedział doskonale, co robi. Nikt nigdy nie odważyłby się na to, żeby poszukiwania robić tuż przy więzieniu i tam, gdzie strażnik z bronią stoi do dziś zresztą na murze, na tej wieżyczce strażniczej. I to miejsce rzeczywiście przez wiele, wiele lat skrywało swoje tajemnice. Teraz sądzę, że będzie można wreszcie doprowadzić do tego, że cały ten obszar zostanie przebadany. Kiedy mówimy o specyficznym, nieludzkim podejściu katów do swoich ofiar i do bezczeszczenia zwłok, powiedzmy także, gdzie te szczątki znaleźliśmy w Białymstoku. Szczątki były w miejscu, gdzie jest trenażer dla psów. Tam jest obok psiarnia i chlewnia. Była chlewnia, dzisiaj przerobiona na budynek spotkań. To oznacza, że chlewnie, psiarnie zbudowano tam, gdzie wcześniej chowano ludzi. I takich przykładów możemy mnożyć. Będziemy w tym roku także powracali na Opolszczyznę. Przypomnę, że jesienią tamtego roku udało nam się w wyniku poszukiwań prowadzonych na Opolszczyźnie i na Górnym Śląsku, na pograniczu obu województw, a poszukujemy ciągle 200 partyzantów oddziału Narodowych Sił Zbrojnych Henryka Falmego, pseudonim Bartek, zamordowanych we wrześniu 1946 roku, udało się odnaleźć nam w pobliżu miejscowości Dworzysko koło Łambinowic szczątki co najmniej 25 mężczyzn. Gdzie zostali odnalezieni? W Szambie. W Szambie, które było przy pałacu. Warszawa to jest łączka, droga asfaltowa, kaci leżący na ofiarach. Białystok, psiarnia i obora. Opolszczyzna, Szambo. Kiedy wiemy o takich przykładach, możemy powiedzieć, że one mówią znacznie więcej o komunizmie, jego istocie i o funkcjonariuszach, którzy ten nieludzki system wprowadzali, niż nie wiem ile historii spisanych w tomach książek, w tomach podręczników. To pokazuje tak naprawdę, jak bardzo zbrodniczy system mieliśmy w Polsce do roku 89.
Z jednej strony próbowano to ukryć i ciała zbezcześcić, ale z drugiej strony niezłomność naszych żołnierzy, panie profesorze, polegała też na tym, że oni mieli nadzieję na odnalezienie. Mówił pan o tym, że na przykład w zębach niektórzy mieli medaliki, gdzieś tam jakieś charakterystyczne elementy, po których można by ich rozpoznać, także chowali przed oprawcami. Więc oni byli niezłomni także no, po śmierci, licząc na to, że polskie państwo, rodzina także no, upomni się o nich kiedyś.
Zacznę może nietypową odpowiedź na to pytanie. Amerykanie od wielu lat mają u siebie wyspecjalizowane jednostki, które jeżdżą po całym świecie i poszukują na całym globie miejsc pochówku swoich żołnierzy. Wszystko jedno, czy jest to Wietnam, Polska, Niemcy, Czechy czy Włochy. To piękne, bo to jest niezwykle mocny przekaz. Państwo mówi, jeżeli zginąłeś dla kraju w służbie, to nawet jeżeli minie 50 lat, będziemy cię szukali zawsze. I marzy mi się taka sytuacja w Polsce. Nasi, ci, którzy ginęli w latach 40. i 50., zamordowani gdzieś tam na Mokotowie, między innymi, starali się, tak jak pułkownik Ciepliński, pozostawić wyjątkowe ślady, wskazówki dla nas, także dla archeologów, dla historyków, dla medyków, którzy ich poszukują. Jak mnie poznacie, będę miał w ustach medalik z Matką Boską. Jak będę wiedział, że mnie wyprowadzają, wezmę ten medalik do ust. To wyjątkowy przekaz dla nas. My to tak odbieramy. I chciałbym, żebyśmy my w Polsce, podobnie jak Amerykanie, mogli wypracować taki właśnie wzór postępowania. Wobec naszych bohaterów mamy szczególny dług wdzięczności. Musimy go spłacić. Spłata polega także na tym, że będziemy zawsze, bez względu na okoliczności i czas, starali się doprowadzić do tego, że te szczątki zostaną odnalezione i z honorem pochowane. Wierzę, że uda nam się taką metodę wypracować, a ci, którzy w przyszłości będą ginęli dla naszego kraju, będą mieli takie przekonanie. Nieważne gdzie, kiedy i jak to się stanie, kiedy nadejdzie chwila śmierci, minie jakiś czas i zawsze będą szukali mojego ciała.
Że Polska się o nas upomni. Panie profesorze, wspomnieliśmy takie przykładowe miejsca, ale jeszcze no takim szczególnym wzorcem dla ludzi młodych jest Danuta Siedzikówna Inka. Powiedzmy coś może o poszukiwaniach jej ciała.
Robiąc wszystkie te działania poszukiwawcze w naszym kraju, nie mogło zabraknąć także starań zmierzających do tego, że znajdziemy tę piękną postać, Danutę Siedzikówną Inkę, sanitariuszkę 5. Wiedeńskiej Brygady AK majora Łupaszki. Zginęła w Gdańsku latem roku 1946. W chwili śmierci obok niej stał starszy od niej Feliks Selmanowicz, pseudonim Zagończyk. Dziś wiemy już z całą pewnością, że ich ciała zostały przywiezione i pogrzebane na cmentarzu garnizonowym w Gdańsku. Wykonywaliśmy w tym roku tam prace georadarowe. Wiemy, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy musimy powrócić do Gdańska po to, żeby tam kontynuować nasze prace. Wierzę, że uda nam się odnaleźć szczątki tej pięknej postaci, mimo że nie będzie to łatwe, bowiem w ogromnej większości ten cmentarz ma współczesne pochówki. Tego obszaru do naszych poszukiwań jest niewiele, ale zapewniam, że zrobimy wszystko, żeby odnaleźć szczątki Danuty Siedzikówny, pseudonim Inki. Bardzo nam na tym także osobiście zależy.
Chciałbym jeszcze o jedno zapytać pana jako profesora, jako badacza. Może tak troszeczkę w imieniu młodego pokolenia, bo no mogliby niektórzy zadać pytanie, po co oni byli tacy niezłomni? Dlaczego nie poszli na kolaborację? Dlaczego nie dostosowali się do systemu, który zapanował? Dlaczego nie poszli na jakiś układ? Dlaczego zachowali się tak, jak się zachowali? To tak jak słynne dysputy o powstanie warszawskie. To pytanie, po co? Po co, panie profesorze? Dlaczego oni tacy byli do końca niezłomni?
Byli tacy, bo wyrośli, ukształtowani zostali w II Rzeczypospolitej, w czasie, kiedy ogromną wagę przywiązywano do wychowania patriotycznego, kiedy służba dla Polski była zaszczytem, kiedy założenie munduru było czymś absolutnie wyjątkowym, kiedy uznawano świętości, kiedy Polska była tą wartością najważniejszą. To w okresie II Rzeczypospolitej ukształtowało się społeczeństwo, które z trzech różnych zaborów doprowadziło do zbudowania jednolitego państwa. Wykształtowało się społeczeństwo, które było dumne z tego, że może pracować dla Polski, które zbudowało Gdynię i Centralny Okręg Przemysłowy, które zbudowało i utrzymywało wspaniałą armię, która wprawdzie przegrała, ale zrobiła to z honorem. Jak się okazało wkrótce, była bardziej waleczna niż armia francuska i wiele innych armii lepiej wyposażonych niż nasza i z bogatszych państw. To jest to społeczeństwo, które w sposób wyjątkowy zdało egzamin w okresie II wojny światowej i dlatego logiczną kontynuacją było to, że podjęło także walkę z nowym systemem komunistycznym w warunkach, które nie dawały szans na powodzenie oporu. Ale chodziło o wierność idei, o wierność przysiędze. Walczy się z wrogiem, walczy się do końca, walczy się do chwili własnej śmierci. I takie to było pokolenie. Ci ludzie nie kalkulowali, bo gdyby tak było, uciekliby gdzieś z kraju albo zapisaliby się do partii po to, żeby spokojnie w tej nowej rzeczywistości jakoś przeczekać. Dla tych ludzi kwestia honoru, wierności ideałom Rzeczpospolitej, niepodległości była czymś najważniejszym. I dla nich kalkulacje w ogóle nie wchodziły w rachubę. Trwali w walce w czasie, kiedy inni wiedli normalne życie. Ostatnie oddziały zbrojne w Polsce zostały zlikwidowane w 1953 roku, a ostatni partyzanci w 1963. Ile lat po wojnie? Pamiętam taką bardzo symboliczną wręcz sytuację, która dotyczyła 5. Wileńskiej Brygady AK majora Łupaszki. Oto któregoś dnia w lesie dochodzi do wyjątkowego zdarzenia. Partyzanci trwający w lesie, w walce kilka lat już po wojnie, napotykają na ognisko i zgromadzonych przy ognisku ludzi. To byli turyści. Major bardzo przeżył tę sytuację, bo zdał sobie sprawę, że to, za co on walczy, jego żołnierze, nie dla każdego jest wartością. Są ludzie, którzy chcą zwyczajnie żyć. I w czasie, kiedy oni walczą o życie, ktoś po prostu piecze kiełbaski przy ognisku. Spotkanie w lesie dwóch różnych postaw ludzi. Niezłomność tych, którzy wytrwali w oporze, jest wartością dla nas absolutną. Jest punktem odniesienia do tego, jacy mamy być. Dla młodych ludzi na pewno są to wzorce do naśladowania. Dziś, kiedy próbuje się nam wmówić, że manifestowanie przywiązania do patriotyzmu, kiedy próbuje się nam wmówić, że udział z flagą biało-czerwoną w święcie 11 listopada jest dowodem na to, że jest się faszystą, bo takie określenia słyszymy, to jest to dla nas wszystkich taki sygnał ostrzegawczy. Pogubiliśmy coś. Jeżeli święto państwowe nie jest dniem, kiedy my wszyscy możemy manifestować radość z tego dnia, tylko jest to coś wstydliwego, coś, co nie powinno się w ogóle obchodzić, coś nieważnego, to w jaki sposób dajemy przykład młodemu pokoleniu. Jeżeli nie wskazanie, że są świętości, które my wszyscy wyznajemy i te dni musimy świętować jako społeczność i nie flaga biało-czerwona i nie orzeł w koronie, to do czego się będziemy odwoływali? Wydaje mi się, że takie często ostatnio powtarzalne próby deprecjonowania tych wartości, o których teraz mówiłem, powodują, że duża część młodego pokolenia, kiedy otrzymała tą ideę żołnierzy niezłomnych, tak bardzo przyjęła ją osobiście, potraktowała jako swoją, i to jest coś pięknego.
Panie profesorze, też tak wspomina pan o dumie z barw biało-czerwonych, z naszego godła, orła w koronie. No, tych przykładów, gdzie nam się tę dumę próbuje zabrać na rzecz zabawy. Pismo mówi, Pismo Święte, że jest czas zabawy, jest czas płaczu, że każdy czas jest jakoś tam odpowiedni. No ale w czasie okupacji to, co robili Niemcy z Polakami, no to to, żeby tam umieli do kilku policzyć, żeby zabierali teatr, a więc tę kulturę wysoką, dawali kino i satyrę, dawali prostytutki, rozpijali naród, to samo zresztą robili komuniści. Takie pospolite grillowanie. Pan wspomniał o tych kiełbaskach. Też taki modny termin był do niedawna, może teraz trochę mniej, grillowanie. Bawmy się, śmiejmy się, cieszmy się, jest wszystko pięknie. No, gdzieś ta historia się powtarza chyba, tak jak pan wspomniał też o żołnierzach niezłomnych, to myślę, że warto też powiedzieć, że z tej drugiej Rzeczypospolitej no wyrosło na tej samej ziemi wyrośli prawnicy czasu bezprawia, to tytuł pana książki, którzy no, poszli na kolaborację, którzy jakby tę drugą Rzeczpospolitą zdradzili i tę ideę. No, tak samo troszeczkę ja, jako osoba gdzieś tam z lat 80., no, patrzę na opozycję, tak, na opozycję solidarnościową, to jest jakby taki drugi temat, przepraszam za tę analogię, no, ale też wielu wyrosło na kościele, w kościele znajdowało schronienie. No i jakby pierwszym wrogiem dla nich dzisiaj jest Kościół. Gdybyśmy posłuchali nauczania Kościoła, ono jest niezmienne. Kardynał Wyszyński, dzisiaj po północy wiem, że ojciec Marek będzie puszczał fragmenty jego kazania i mówi ojciec Marek tak, że w zasadzie słuchaj, wszystko dzisiaj można powtórzyć, więc nauczanie Kościoła się nie zmieniło. Tylko ludzie, którzy słuchają, jakoś się zmienili.
Żyjemy w czasach, które są przez część ludzi nazywane medialnymi. Nigdy wcześniej oddziaływanie mediów nie miało takiego sposobu oddziaływania na takie miliony ludzi. Dziś media nie są czwartą władzą. Czasami można odnieść wrażenie, że są pierwszą. Są w stanie wykreować symbole rzekomych bohaterów, a jednocześnie z prawdziwych bohaterów zrobić kogoś złego, nikczemnego. Żyjemy w świecie obrazu, krótkich migawek, które mają zachęcić, coś pokazać. Nie ma w tym informacji. Najczęściej jesteśmy wszyscy odbiorcami manipulacji, próby przekazywania obrazu takiego, który chce nadać właśnie nadawca, ten właściciel, który ma takie właśnie możliwości. Ja mam świadomość tego, że starsze pokolenie, średnie pokolenie Polaków ma te nabyte umiejętności podejścia krytycznego do przekazu medialnego. To są te nawyki jeszcze z okresu komunizmu. To, co mówi telewizja, jest jedno, a moja rzeczywistość, mój dom, moja rodzina to jest coś innego. Myśmy nauczyli się żyć w tych podwójnych rzeczywistościach. Dziś wydaje mi się, że ze względu na tą nieprawdopodobną siłę oddziaływania medialnego, część ludzi jakby dała się unieść temu prądowi błyskotek przekazu pustego, który nic w sobie nie niesie. Nie ma w tym odwołania do wartości. Ja mówię oczywiście o głównym nurcie. nie ma w tym informacji, nie ma w tym spraw ważnych dla nas wszystkich, za to są tematy zastępcze. Miesiącami mówi się o zdarzeniach, które nie zasługują nawet na sekundę programu jakiegokolwiek. Latami mówi się o zdarzeniach, o których się powinno milczeć, bo one nie są żadną wartością. Próbuje się narzucić własnych sztucznych bohaterów, takich medialnych. Dochodzi do sytuacji, kiedy coś, co powinno być napiętnowane, jest pokazywane jako wzorzec do zachowań. Jednocześnie postawy, które powinny być pokazywane jako te godne naśladowania, są sprowadzane do no właśnie takich zachowań, jak powiedziałem wcześniej, przykładów postaw faszystowskich. Myślę tutaj o świętach narodowych i uczestnictwie w pochodach. Nie potrafię powiedzieć, co będzie dalej. Mam nadzieję, że społeczeństwo polskie ma w sobie taką nabytą przez poprzednie pokolenia umiejętność odsiewania prawdy od fałszu, zwracania uwagi na rzeczy ważne, mimo że jest to coraz trudniejsze, mimo że coraz trudniej rozpoznać, co jest wartościowe, a co nie. I wierzę, że młode pokolenie także tę umiejętność posiądzie. Miejmy jednak świadomość, że to nigdy nie jest tak, że całe społeczeństwo będzie patriotyczne, całe pokolenie, całe społeczeństwo będzie czytało książki, czytało gazety, a nie tabloidy, bo tak się nigdy nie stanie. Ale w każdym społeczeństwie elity należą do mniejszości. Celem dla nas wszystkich jest doprowadzenie do takiej sytuacji, kiedy będziemy mieli świadomość, że posiadamy elity, posiadamy ludzi, do których możemy się odwołać, na których możemy się powoływać. Zawsze jednak używamy własnego rozumu, posiadamy go, staramy się rozwijać własną wiedzę po to, żeby nie dać się manipulować. Zawsze staram się mówić o tym, że przed wojną zrobiono bardzo dużo dla wychowania patriotycznego społeczeństwa. I zawsze podaję przykład stosunku władz państwowych do powstańców styczniowych, kiedy każdy generał nawet oddawał szacunek powstańcom styczniowym, szeregowemu nawet żołnierzowi z powstania styczniowego. Ta postawa, ten stosunek zaowocował postawami tego całego pokolenia w czasie wojny i po wojnie. Dziś marzy mi się taka sytuacja, żebyśmy z takim szacunkiem mogli się odnosić do tych, którzy jeszcze wśród nas żyją, z żołnierzy niezłomnych. Tymczasem ta sytuacja jest inna. Ich nie ma w naszym życiu publicznym. Nie możemy się do nich odwołać, bo oni występują najczęściej tylko przy takich rocznicach jak 1 marca, czyli przy święcie narodowym. A szkoda, powinno być inaczej. Młode pokolenie powinno wiedzieć, kto jest bohaterem, a kto jest katem. Żadne państwo na świecie nie może zwyczajnie normalnie funkcjonować, jeżeli zatraci umiejętność określania w sposób jasny wartości, co jest dla państwa wartością, a co im nie jest. Kto jest bohaterem, a kto jest katem. W naszej rzeczywistości mamy taką oto sytuację, kiedy próbuje się te sprawy rozmydlić, kiedy ktoś kiedyś powiedział, że wszyscy jesteśmy jakoś umaczani w komunizm. Nie, nieprawda. Ja się z tym nie zgadzam. Powiedzmy sobie wszyscy. Byli ci, którzy bili i ci, którzy byli bici. Ci, którzy strzelali w potylicę i ci, którzy leżą w dołach na Łączce. Jeżeli nie określimy tych fundamentów, my, dorośli, my średnie, starsze pokolenie, to czego możemy wymagać od młodego pokolenia, które tych niuansów nie rozumie i które wchodzi w życie, a jest pozbawione drogowskazów, które musi mieć. Zawsze.
No i tak od poszukiwań ofiar terroru komunistycznego doszliśmy do postaw współczesnych, no bo historia to jest ciągłość. To jest także nasza teraźniejszość i nasza przyszłość. I no, to zdanie, takie będą Rzeczypospolite, jak i ich młodzieży chowanie, jest ciągle aktualne. Pan profesor Krzysztof Szwagrzyk jest dzisiaj naszym gościem, pełnomocnik prezesa Instytutu Pamięci Narodowej do spraw poszukiwań miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego. Zapraszamy Państwa do rozmów z panem profesorem. Numery telefonów 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej, 655 23 56 Południowej. Telefony dla zagranicy 655 23 33 i 655 23 66. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200.
Zrobił tego, co ten polski żołnierz. Dlatego całemu światu trzeba go przypomnieć. On tysiąc dni kieruje konspiracją w piekle, aż zadri z diabła i z raportem ucieknie. Czemu mnie o tobie w szkole nie uczyli? Ktoś bardzo nie chce, by w tym kraju ludzie dumni byli. Czas, byśmy wreszcie grzech niewiedzy zmyli. To my, młodzi Polacy, przed tobą czoła chylimy. Twoje życie kłam zadaje tym, co z Polski pragną żydzić. Wrogowie narodu innym chcą Polskę obrzydzić. Ty poszedłeś sam do Auschwitz, by świat milczał obojętnie. My, rotmistrza, pamiętajmy, a niech cały świat się wstydzi. Ty stworzyłeś ruch oporu tam, gdzie śmierć jak ogród chleba. Dla ciebie najważniejsza była pomoc dla człowieka. W twoich raportach tak nie ma śladu nienawiści. Niechęć zemsty była w tobie, tylko miłość do ojczyzny. Ty pojmali ciebie zdrajcy, piszesz wierszowany list. Mówisz, że przy ich torturach oświęcim to było nic. I choć wiesz, że możesz zginąć grób za kraj, w celi gnić, wolisz tak mi zdradzić Polskę i z tą raną w sercu żyć. To imię i nazwisko winno znać każde dziecko. Przypomnijmy o rotmistrzu, trzeba dać świadectwo. Przewidzieli się ten proces, tą intrygę zdradziecką. Przypomnijmy o rotmistrzu, trzeba dać świadectwo. To śmieszny Hitlerowcu prawą nową swoje dziecko. Przypomnijmy o rotmistrzu, trzeba dać świadectwo. Za Polskę walczył z armią bolszewicką i niemiecką. Przypomnijmy o rotmistrzu, trzeba dać świadectwo. Kiedy ranne wstają z dorze, gdy świadomość ten przenika, myślę o przeszłości i o tym, co z niej wynika. Dzisiaj media i elity polityczne niby polskie dokładają ciągle starań, żeby zakłamać historię. Owszem, sercem i czynami zasłużył na wieczną glorię. On poświęcił się i walczył, nigdy nie chciał nic dla siebie. On by raport Oświęcimia wiarygodny przynieść. Poszedł prosto na łapankę, by dać pojmać się i wywieźć. Po ucieczce w powstaniu walczącej Warszawie służy. Później niewola i Włochy leczą i tak pragnie wrócić. Sądzi haniebny teatrzyk zamęczony, rozstrzelany. Jak inni bohaterowie na świetniku pogrzebany. Gdzie postawić mu na grobek, pyta ludzi grupa wąska. Z upomnikiem dla rotmistrza winna dziś by cała Polska. On stał wyprostowany przed tymi, co na kolanach. Po trudny wyrok śmierci nie dał rady go złamać. Po świcie ostatnia droga, pusta się zamyka cela. Kat na usługach zdrajców, do bohatera strzela. W miejscu rodzinnego domu pozostała gładka ziemia. Po cichu jego zwłoki wywozili z więzienia. Zmienili bieg strumienia, powycinali drzewa. Czemu żaden celebryta o nim nie zaśpiewa? Teraz rzecz, która ziela i ko wyda nie do wiary. Jego kasi w wolnej Polsce uniknęli kary. On za Polskę walczył z armią bolszewicką i niemiecką. Przypomnijmy o rotmistrzu, trzeba dać świadectwo. To śmieszył hitlerowców prawą rogą swoją ucieczką. Przypomnijmy o rotmistrzu, trzeba dać świadectwo. Czy widzieli się ten proces, tą intrygę zdradziecką? Przypomnijmy o rotmistrzu, trzeba dać świadectwo. To imię i nazwisko winno znać każde dziecko. Przypomnijmy o rotmistrzu, trzeba dać świadectwo.
Radio Maryja, proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Niemiec. Witam serdecznie ojca oraz pana doktora.
Pana profesora.
Doktora. Pana profesora, przepraszam, z IPN-u. Ja pamiętam jeszcze te czasy, kiedy pan profesor był w IPN-ie wrocławskim. I tę pierwszą wystawę, gdzie parze tychże oprawców, którzy po 1945 roku działali na tamtych terenach, zostały przysłonięte na wyraźne żądanie. Teraz krótko historycznie odnośnie tego. IPN powstał bardzo późno. Świetnie, że powstał, ale przez pierwsze lata działania był też bardzo umiejętnie blokowany, aby poruszał tylko te sprawy, które były wygodne na ten czas i na to, że tak powiem, rozdanie kart politycznych. A teraz o ostatnim czasie. Bardzo cieszę się, że są poszukiwania takie, jakie były zrobione we Wrocławiu, są robione w Warszawie, naturalnie łączka tak zwana to będzie symbol, jest już symbol tego wszystkiego, ale w międzyczasie, panie profesorze, został bardzo poważny wyłom dokonany w opracowywaniu historii 1939-45 ze strony okupanta niemieckiego. I tutaj tak pięknie pan mówił o Polsce II Rzeczpospolitej, o tym, że wychowano tyle pokoleń patriotycznych, które się broniły. Proszę nie zapominać, że to państwo powstało z trzech zaborów, ale do tego przyczyniły się, oprócz działalności Piłsudskiego, także powstania w Wielkopolsce i także powstania śląskie, które zostały dzisiaj zupełnie zapomniane. Ja nie chcę tutaj nawiązywać do obecnych różnych separatystycznych ruchów, które się rozwijają w Polsce, bo to jest wstyd, ale to jest także dorobek, w cudzysłowie dorobek, tychże czasów wolnych. Proszę nie odbierać mojego głosu jako zniechęcenia, ale tylko jako skromne uzupełnienie tego, że w międzyczasie pozbywamy się po europejsku, że tak powiem, też części tożsamości polskiej. Ja wysłałem panu w międzyczasie pocztę internetową, którą zatytułowałem Die Welt, to jest czasopismo niemieckie, główne partii rządzącej. Pisze o Himmlerze, bo w ostatnich dniach odkryto jego osobiste pamiętniki i zapiski. Tym samym, który zakładał i wizytował polskie, przepraszam, obozy koncentracyjne w okupowanej przez Niemcy Europie, a w ostatnich latach nazwane po europejsku, w cudzysłowie, w Republice Federalnej Niemiec polskimi. Chciałbym jeszcze przypomnieć, że na ostatnim dniu wyzwolenia Auschwitz-Birkenau, obozu 27, nie doszło do uchwalenia przez przedstawicieli parlamentów europejskich tego, aby sprzeciwiać się fałszywej nazwie polskie obozy koncentracyjne. Uprzejmie dziękuję i życzę dalej owocnej pracy.
Dziękujemy panie Stanisławie.
Dziękuję panu serdecznie za ten głos. Powiem tak, trudno się nie zgodzić z tym, co pan mówi. Bez względu na to, jakbyśmy oceniali jednak skuteczność działania naszej instytucji, Instytutu Pamięci Narodowej, jestem przekonany, że kwestie, które pan poruszył, muszą być rozwiązywane na poziomie władz państwowych. Instytut Pamięci Narodowej ma swoją określoną rolę, żeby w tych działaniach uczestniczyć i z pewnością będzie uczestniczył. Obawiam się jednak, że ze względu na skalę zjawiska, o których pan mówił, sama działalność Instytutu niewiele przyniesie tutaj efektu. Trzeba, aby w sprawach ważnych głos Polski, głos, który zostaje zabierany przez najwyższe czynniki państwowe, był wyraźnie formułowany i odpowiednio nagłaśniany. I ty tyle mogę w tej sprawie powiedzieć.
Radio Maria, prosimy. Halo?
Halo?
Proszę bardzo.
Czy to rozmawiam w tej chwili w związku z łączką?
Tak, jest pan na antenie. Kto mówi skąd?
To mówisz ze Szczecina, Zaporczyk.
Panie, jak pan ma na imię?
Konrad.
Panie Konradzie, gdyby pan wyciszył radio dobrze i tak, będziemy się wtedy lepiej słyszeli.
Tak.
Prosimy.
Ale czy już można mówić?
Tak, jest pan na antenie, panie Konradzie, słuchamy.
Ja chciałem z najwyższymi słowami, z wyrazami uznania dla pana profesora, a szczególnie dla wiadomości, które wreszcie dochodzą do społeczeństwa z pierwszych ust, z najważniejszych okoliczności, które zostały odkryte, i nasi wodzowie. I teraz na ten temat można by było kolosalnej ilości spraw połączyć. Między innymi to mnie to bardzo zbulwersowało, że rodziny tych, których odkryto, nie tylko zapory, ale Łukasika i tam innych naszych, bo z nim było wtedy 6 oficerów, także wychodzili przez granicę, mieli przejść. No i w rezultacie rodziny dzwonią tutaj z Łowicku. No, przyjedziesz na pogrzeb naszych wozów, naszych tego. Ja mówię, słuchajcie, nie możecie brać ich do swoich własnych rodzinnych grobów do siebie. Oni zasługują na to, żeby nie tylko polska historia światowa ich mogła czcić przez długie wiele lat. Tak jak to do tego doszło, że słyszałem dzisiaj po południu w telewizji, trwam, że przewiduje się zrobić mauzoleum. O tak, to ja rozumiem i oni tam powinni wszyscy się znaleźć. Natomiast jestem przeciwny temu, żeby do siebie brać, to każdy do siebie gdzieś tam, na te, kto rok, półtora będzie ten wujek, gdzie dziadek, czy wnuk pamiętał jeszcze o tym. A tu w mauzoleum cały świat miał możliwość nas jeszcze podziwiać, oglądać i przeżywać tą sytuację, jaka była. I teraz ja natomiast na to widzę odwrotnie. Nie, żeby oni byli u każdego w rodzinnym grobie, tylko wziąć stamtąd, z tej ziemi uświęconej przez nich, wziąć do urn ziemi, tej ziemi, i na każdego z nich w odpowiedniej trasie walk, na przykład u nas, u Zaporczyków, tam to Dołżyckoło, w Kożuchówce, no w wielu innych miejscach, i zrobić tak, żeby była zawiadomiona wcześniej przez odpowiednie władze, a przez odpowiednie media, że będzie jechać duża grupa żołnierzy, orkiestra wojskowa, żołnierzy do oddania salw, że będzie ktoś, kto na lawecie będzie czuwał i wiózł te właśnie ich szczątki w postaci już tylko ziemi, w której leżą. I to powinno być ustawione takiego dnia, na przykład na naszej trasie rano o godzinie 9:00 w tej miejscowości byłby przekazane, byłoby to do tego cmentarza, gdzie znajduje się tam ich rodzina. O 11:00 następnej byłaby pogawędka przez wygłoszona o losie walk, o jakichś fragmentach jego życia, o większych jego jakichś kazał szczególnie. I tak po kolei o 12 w następnej miejscowości, w następnej, tam wszędzie byłaby odpowiednia uroczystość, byłoby społeczeństwo, przede wszystkim młodzież, która by się dużo na ten temat dowiedziała, nie tylko z jakichś wypowiedzi w mediach wcześniej, ale już w czasie uroczystości. Potem on zagrał, bo orkiestra, wszyscy zaśpiewali odpowiednie pieśni patriotyczne. U nas na przykład Tomasz Rygon cicho, jak niby cienie można by było, a równocześnie Elba. I w ten sposób znowu przypomnielibyśmy każdego z tych, którego byśmy to urządzali, przypomnielibyśmy szlak walk, cały ten teren, okres różnych walk, miejsc, gdzie szczególnie mocno się wykazali, a równocześnie gdzie można zostawić urny ze szczątkami, czy z ziemią tych, których chciałaby rodzina zabrać. I to, tak mi się, byłoby bardziej wartościowe dla społeczeństwa, dla młodzieży, dla uczczenia tych ludzi, a oni sami do mauzoleum. I ciekaw jestem, czy Pan Bóg pozwoli. Ja mam dopiero 91 lat, ale rzeczywiście, jak będzie pogrzeb w mauzoleum, no, jeżeli by można było jeszcze w jakiś sposób się dostać, można było się jeszcze trochę poruszać, no to jaką radością byśmy się znowu spotkali, ci, co jeszcze przeżyli. Bo w Lublinie oni mają swoją grupę, bo jest ich około 6 czy 7, a ja tu jestem sam i taki trochę opuszczony, a dużo się mówi o tych szczątkach, które zostały znalezione po naszych i naszych włosów, no ale sami żołnierze wykręci to tak, jak żyją tutaj, jak ja przynajmniej, to pewnie odrębna sprawa, wcale nie za bardzo interesująca, szczególnie na władze i niektóre społeczeństwo. To chciałem tylko powiedzieć.
Bardzo serdecznie dziękujemy, panie Konradzie. Pozdrawiamy i dziękujemy za ten głos.
Ja myślę, że byłoby przy takiej okazji byłoby wskazane także zaśpiewać jakąś piosenkę z tamtych czasów, a szczególnie naszą zaporczykowską. Jeżeli by można, to ja bym chętnie spróbował.
Prosimy, panie Konradzie.
Można?
Tak.
A, bomba. Maszerują cicho i wycienie poprzez lasy, góry i pola. Niejednemu wyrwie się westchnienie, lecz idą dalej na ich dola. I idą wciąż naprzód, bo taki ich los. I ani ból, ani tęsknota tej drogi zawrócić nie zdoła ich nic, bo to jest zapory piechota. A gdy księżyc wyjdzie spoza chmury i nastanie cicha letnia noc, to leśnej piechoty ciągną sznury, widać wtedy siły i ich moc. Choć twardą im była germańska dłoń, do boju ich parła ochota. I zawsze zwycięstwo musiało ich być, bo to jest zapory piechota. Teraz za drugiego okupanta jeszcze jedna nam nie oschła krew. Po zdradziecku sięga nam do gardła na tegi z Sybiru te nas wieść. Pomylił się Stalin, pomylił się kat, na nic za ubowców holota, za zamek, za Katyń, za Sybir, za krew płaciła zapory piechota. Za zamek, za Katyń, za Sybir, za krew
zapłaci zapory piechota.
Panie Konradzie.
W latach 91 trzeba wziąć poprawkę na głos, już nie ten.
Oj, panie Konradzie.
I nierozśpiewany po nocy.
Panie Konradzie, nie jeden młody chciałby mieć taki głos jak pan.
O, to są te resztki już.
Bardzo dziękujemy. Dziękujemy ślicznie, panie Konradzie.
Szczęść Boże. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Chwała bohaterom.
Ja dziękuję panu serdecznie również i wyrażę szacunku dla pana za postawę. Poruszył pan niezwykle ważną kwestię. Co w przyszłości? Gdzie powinny spocząć szczątki naszych bohaterów? A mamy w tej chwili taki moment wyjątkowy, kiedy ścierają się dwie opcje. Obu pan mówił. Opcja pierwsza mówi, żeby szczątki bohaterów zostały zabrane przez ich rodziny, przez ich towarzyszy broni do różnych miejscowości, do różnych miejsc. Nie będę ukrywał, że osobiście jestem przeciwny takim próbom. Uznaję, podobnie jak pan, że szczątki tych, których z takim trudem udało się odnaleźć tam na Łączce, powinny zostać pochowane na Łączce w Panteonie Narodowym, który tam powstanie. Każdy, kto był na Łączce, wie, jak jest to wyjątkowe miejsce. 5 kroków od pułkownika Kasznicy, ostatniego dowódcy Narodowych Sił Zbrojnych, leży major Zapora i jego podkomendni. 10 kroków dalej leży major Łupaszka. Być może 5 następnych kroków mamy szczątki generała Fildorfa czy rotmistrza Pileckiego. I dziś mielibyśmy sami doprowadzić do takiej sytuacji, kiedy te szczątki będą w różnych miejscach w naszym kraju? Zdecydowanie nie. Myślę, że one powinny tam pozostać. To są bohaterowie narodowi. Z całym szacunkiem można znaleźć inne sposoby na to, aby w poszczególnych województwach i miastach żołnierzy niezłomnych upamiętnić, ale ich szczątki powinny zostać pochowane na Łączce. Do zobaczenia, szanowny panie, na uroczystości pogrzebowej w Warszawie. Jestem przekonany, że się spotkamy.
Proszę, Radio Maryja, halo.
Nie będzie ochrony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja do audycji.
Prosimy, kto mówi skąd?
Mówi Jagna z Polski Południowej.
Bardzo proszę pani Jagno, też proszę o wyłączenie radia, żeby nie przeszkadzało w rozmowie.
Wiem, oczywiście. Ja chciałam się podzielić właściwie taką zupełnie osobistą historią. Otóż zupełnie niedawno rozwikłałam kwestię śmierci brata mojej mamy. Zawsze słyszałam o tym, że to był chłopak, który został zamordowany w czasie stalinizmu i został wykonany na nim wyrok śmierci. Natomiast moja mama wtedy była uczennicą szkoły średniej. Właściwie nie bardzo dobrze wiedziała, jak się sprawy mają. Miała 2 starszych braci i takie rzeczy były przed nią ukrywane. W każdym razie pamięta, że się ukrywał. Odwiedziła go nawet tuż przed śmiercią w więzieniu, ale nie bardzo wiedziała, w jaki sposób był zaangażowany, na ile był zaangażowany. Nawet utrzymywała, że był takim chłopcem, który zupełnie samodzielnie dokonał zamachu na UBK. W każdym razie wiedziała tylko tyle. Ja natomiast znałam go wyłącznie ze zdjęcia i to zdjęcie ogromnie mnie niepokoiło. Namawiałam moją mamę, żeby tę sprawę jednak zbadać. I tak po nitce do kłębka, no to były takie różne, powiedziałabym, dobre zbiegi okoliczności. Te historie wyjaśniłam po latach. I chciałam zapytać pana profesora, ponieważ udało mi się dowiedzieć, że jest to miejsce pochówku w Łodzi na cmentarzu na Dołach. Z papierów IPN-u wynika, że to jest dokładna kwatera, to miejsce jest określone. Ja natomiast tam dzwoniłam. Okazało się, że oczywiście jak to było w tych różnych sytuacjach, tam już w tej chwili dokonano pochówku na tych miejscach. Chciałam pana profesora zapytać, czy panu znane jest to miejsce na dołach, czy IPN tą historią się zajmował, no i jakie jest w ogóle tempo tego rodzaju prac, bo ja wiem, że na to są potrzebne środki finansowe, że to było 100 tysięcy ludzi zamordowanych w czasie, w tych czasach powojennych przez ten okropny reżim totalitarny. Ja sama bardzo te historie przeżywam, bo coraz bardziej się z nią zagłębiam, no i też ogromnie mi zależy na tym, żeby ten chłopak, który miał 23 lata i okazało się, to był Jan Żak, pseudonim Huraga, okazało się właśnie po latach, że on był dowódcą oddziału i te karty historii się tak dosłownie w ciągu 3 dni otworzyły i moja mama też była całą tą sytuacją zaskoczona, że był aż tak bardzo w to wszystko zaangażowany. Także no, dziękuję panu profesorowi i ludziom, którzy stopniowo te karty historii odkrywają i przy okazji cieszę się, że tak dużo młodych ludzi chyba właśnie dzięki temu chce poznać historię i miejmy nadzieję, że to będzie to pokolenie, które być może odmieni to się w tej chwili dzieje. Także moje pytanie do pana profesora. Czy znane jest panu to miejsce i kiedy być może uda się dotrzeć do tych szczątków? To ja już bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
Dziękujemy serdecznie. Szanowna pani, ostatni raz na dołach byłem w październiku tamtego roku. To rzeczywiście jest jedna z tych nekropolii, na których będziemy prowadzili prace poszukiwawcze. Jest tak, jak pani mówi, że niestety, ale w miejscu, gdzie wcześniej chowano więźniów, ofiary systemu komunistycznego, pochowano już inne osoby. To nie jest tak, że tego typu sytuacje uniemożliwiają nam prowadzenie działań poszukiwawczych. One nam je utrudniają, to prawda. Ale są szanse na to, żeby ich odnaleźć. Jednym z działań, które w tym roku będziemy prowadzili, jest także poszukiwanie na cmentarzu na dołach. Nie potrafię w tej chwili pani określić, czy uda się odnaleźć szczątki świętej pamięci Jana Żaka, Huragana. To są działania obliczone na wiele lat. Cmentarz na dołach, jak pani wie, jest cmentarzem dużym. I to nie jest tak, że wszystkich więźniów chowano na jednej kwaterze. Tych kwater tam jest kilka. Musimy te miejsca przebadać, na to potrzebujemy czasu. Na pewno jednak cmentarz na dołach jest tym obszarem, gdzie będziemy prowadzili poszukiwania. Panią, korzystając z okazji, chciałbym prosić o jedno, abyśmy mogli się skontaktować po to, żeby ten materiał genetyczny od najbliższych zabezpieczyć. Moim zdaniem warto to zrobić, jeżeli mogę panią prosić o kontakt w tej sprawie, żebyśmy mogli dopełnić formalności. Jak znajdziemy szczątki, musimy mieć możliwość ich identyfikacji, a nie będzie to możliwe bez materiału genetycznego od najbliższych. Mam nadzieję, że mogę liczyć na pani pomoc.
23:15. Odbieramy kolejne telefony od państwa. Proszę, Radio Maria, halo.
Halo.
Prosimy.
A jeszcze jest rozmowa? Już można?
Już można, tylko proszę wyłączyć radio.
Szczęść Boże. Witam bardzo serdecznie pana profesora oraz księdza Dariusza. Przedstawiam się Sawicka. Stefania Kołobrzeg. Jestem pokoleniową mieszkanką Koła, a to bardzo dawno się urodziłam. Jestem związana bardzo ściśle ze cmentarzem wojskowym. W 1935 roku otrzymaliśmy mieszkanie. Mieszkałam przy samym porcie Bema i do cmentarza miałam bardzo, bardzo bliziutko. Byłam z nim bardzo związana jako wielka patriotka, ojciec był legionistą. I znałam prawie wszystkie groby, które były na cmentarzu wojskowym. Opiekowałam się wieloma tymi grobami. W 1948 roku wyszłam za mąż i przeszłam na ziemię odzyskane, ale często przyjeżdżałam do Warszawy, do rodziny i zawsze korzystałam właśnie z tego, że byłam na cmentarzu. Po śmierci Bieruta zostałam, nastąpiła wielka modernizacja cmentarza. Po prostu groby, które były na przykład w 1863 roku, zostały zniszczone. To jest wielka historia moja, no i cmentarza. Ja, słuchając bardzo często pana Szanieckiego, napisałam do niego list. Niestety ten list nie doszedł z powodu jego śmierci, ale zainteresowała się jedna redaktorka z drodzeńskiego kwartalnika i ona mój list do pana Szanieckiego napisała w tym właśnie kwartalniku. No, bardzo bym chciała ten mój artykuł przekazać właśnie panu profesorowi, bo jest dokładnie napisany. Ja znam doskonale, jak to było utworzone, kiedy to zostało zniszczone. Ja bardzo boleję nad tym i cieszę się ogromnie, że mogę to przekazać panu profesorowi. Jeśli zechce, to bardzo proszę, chętnie przekażę mój list i cały ten artykuł właśnie w tym. Cieszę się ogromnie, że się dodzwoniłam. Naprawdę. Dla mnie cmentarz wojskowy to jest moją historią. Moją historią rodową, bo jeszcze zostały niesamowite zmiany tam zrobione. Po prostu pomnik na przykład z Korupki, to przecież był przepiękny i on był widoczny z głównego wejścia poprzez aleję tą wielką, to był pomnik. A jak ostatnio byłam, odwiedzałam obozy koncentracyjne w Austrii i myśmy razem pojechali na właśnie cmentarz wojskowy, to już nie było tego pomnika i ja po prostu poszłam do sekretariatu, żeby mi powiedzieli, gdzie ten pomnik jest. No niestety go nie znalazłam, bo było dużo roślinności, ale przyszedł kierownik ze mną i pokazał mi ten pomnik. No to jest zupełnie co innego. Proszę pana profesora, przecież on był przepiękny. To, ten pomnik to stał na ziemi przyniesionych z pól walk. No, w 20 roku był przyniesiony z tych pól, to było usypane, tam była krew, przecież to jest niemożliwe, oni to wszystko zdemontowali. To był niesamowity demontaż obecny cmentarza. To jest nie ten cmentarz, a przecież cmentarz został właściwie przez Józefa Piłsudskiego wprowadzony, że on właśnie, Józef Piłsudski się przystworzył do tego, że ten cmentarz powstał. Także no na pewno jestem bardzo wewnątrz, po prostu mnie pali z tego mówienia, bo ja to bardzo przeżywam, że ten cmentarz tak został okropnie zniszczony. Dziękuję bardzo, to chyba byłoby wszystko. A jeszcze takie mam pytanie. Ja nie wiem, no nie wiem, gdzie to jest ten, no jak on się, gdzie teraz odnaleziony są te groby? O tej łączce. Ja nie mogę wyobrazić sobie, gdzie ta łączka jest. Bo ja znam doskonale to wszystko. Ja tam mieszkałam jako dziecko. Przecież to jest rodowe moja dzielnica. Pokoleniowa dzielnica.
Dziękujemy bardzo. Pan profesor odpowie.
Zacznę może od tego pierwszego wątku. Oczywiście jestem zainteresowany tekstem, o którym pani mówi. Gdyby pani była tak miła i zechciała przesłać go na adres IPN we Wrocławiu, to będę bardzo wdzięczny. Wątek drugi. Gdzie jest łączka? Kiedy wchodzimy na cmentarz powązkowski wojskowy w Warszawie, bramą numer 2, nie tą pierwszą, która prowadzi do Bieruta, tylko bramą numer 2 od parkingu. Skręcamy w lewą stronę. Jest długa droga asfaltowa. Idziemy nią do samego końca, dochodząc do płotu. Kiedy dojdziemy do płotu, po prawej stronie widzimy łączkę. Nie można nie trafić, nie można nie odnaleźć tego pola.
23:21. Proszę bardzo, halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Czy ja dodzwoniłam się do Radia Maryja?
Tak, jest pani na antenie.
Ja do audycji z profesorem Szwagrzykiem.
Jest pani na antenie, słyszymy panią. Jak pani ma na imię?
Krystyna z Białegostoku.
Prosimy.
Chciałabym serdecznie powitać ojca prowadzącego i profesora. Serdecznie bardzo dziękuję profesorowi za to, co on robi. Bardzo. Ja byłam na spotkaniu w Białymstoku, obejrzałam ten film. Przepiękny film, który pokazuje te prace na łączce. Jestem wdzięczna tej grupie ludzi, którzy tam się tam angażują, wolontariuszom. I no, mój taki apel, może właśnie dzisiaj dużo ludzi słucha akurat tej audycji, żeby ci ludzie, którzy coś jeszcze wiedzą o tych miejscach pochówku, tych naszych wielkich żołnierzy niezłomnych, żeby właśnie jeszcze pomogli profesorowi. Ja jeszcze taką mam nadzieję, że ci funkcjonariusze SB, którzy no może byli podrzędnymi, ale też mają jakąś wiedzę, a w tym starym wieku już tam się bardziej zbliżyli do Boga, może też im jakoś natchnie ich no, Duch Święty i też pomogą wskazać miejsce tych naszych wszystkich żołnierzy. Żebyśmy im wszystkich odnaleźli i wspólne jakieś takie jedno wielkie, piękne miejsce im w naszej historii. Profesorowi to za jego tą pracę, za ten patriotyczny takie podejście, tyle młodzieży wokół siebie pan profesor potrafił przyciągnąć. Także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękujemy bardzo pani Krystyno.
Dziękuję pani serdecznie za te dobre, ciepłe słowa. Naszym obowiązkiem jest odnaleźć naszych bohaterów. Jedna z dziennikarek kiedyś tak ładnie powiedziała, że to, co robimy, to jest tak jak powrót na pole bitwy po swoich. Nie można ich nie odnaleźć. To byłby dyshonor dla nas wszystkich. Bardzo pani dziękuję. Przekażę te ciepłe słowa moim współpracownikom. Wszystkiego dobrego. Dziękuję pani serdecznie.
Proszę bardzo. Halo? Proszę, Radio Maryja.
Królowa mam chryszcze.
Zawsze i wszędzie. Jest pan na antenie. Słuchamy.
Halo?
Prosimy.
Więc ja chciałbym... Jestem jeden z tych żołnierzy wyklętych. Który w 1946 roku z artykułu wojskowego, czy z dekretu 46, z dekretu 13, artykuł 1, 2, 3, 4 MKK był skazany na karę śmierci, ale tej kary śmierci uniknąłem. I chciałbym również z panem profesorem dwa zdania zamienić, bo w Poznaniu również odkopano bardzo dużo szczątków z Urzędu Bezpieczeństwa na terenie Świtala Niegoleskich. Czy jest coś wiadomo? I drugie, że były komendant Gdańska, komendant Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego od pana Kwaśnickiego dostał najwyższe odznaczenie. To jest, które mnie bardzo denerwowało i denerwuje do dnia dzisiejszego, jak można zbirowi takiemu z UB nadać odznaczenie, gdzie dużo ludzi gnębił i męczył, między innymi Nila i Mewę. No to bym miał tyle. Czy może pan profesor coś na ten temat wie?
A gdyby nam powiedział, jakie pan ma imię?
Włodek.
Panie Włodku, a jaki oddział może jeszcze, jakby pan chciał powiedzieć?
To jest oddział Wielkopolski.
Dziękujemy.
Siły zbrojne.
Dziękuję panie Włodku. Oddaję głos panu profesorowi.
Szanowny panie, wątek poszukiwań na terenie przy dzisiejszym cmentarzu na ulicy Niegolewskich. Prowadziliśmy tam prace poszukiwawcze dwukrotnie. One były prowadzone z użyciem metod najpierw nieinwazyjnych, potem próbnych odwiertów. Na Niegolewskich działania ekshumacyjne były wykonywane jeszcze w latach 70. Z tego, co dziś mogę powiedzieć, znalezione wówczas szczątki nie były wszystkimi, które tam się znajdują. Mamy dane ku temu, aby stwierdzić, że część szczątków znajduje się niestety pod terenem, który jest dzisiaj już zabudowany. Za to ten wolny, który dzisiaj zajmowany jest przez rodzaj takiego małego parku przy tym szpitalu, tam na żadne miejsca ze zwłokami nie natrafiliśmy. Prowadzimy za to intensywne prace poszukiwawcze w pobliżu miejscowości Gądki. Ogromne lasy i źródła, które wskazują nam te lasy właśnie jako te, gdzie wykonywano egzekucje na więźniach w latach 40. i 50. Tam przywożono ich do tych właśnie lasów. Ludzi strzelano w pewnym miejscu. Puszczano najpierw skazańca przodem, potem strażnik idący z tyłu strzelał mu w głowę. Tam, gdzie upadł, został zakopywany. Działań tych wykonaliśmy dotychczas wiele. Przekopaliśmy tam setki metrów kwadratowych. Nie dalej jak miesiąc temu byliśmy tam po raz kolejny, prowadziliśmy prace poszukiwawcze. Dotychczas mogę powiedzieć, niestety w tych przebadanych miejscach szczątków nie odnaleźliśmy. Ciągle poszukujemy takiego zwrotnego punktu w naszych pracach, jakiegoś głosu, być może dokumentu, który pozwoliłby nam na zawężenie obszaru poszukiwań. Liczymy na to, że tak się możliwie krótko stanie. Dotychczas jednak to, co było możliwe, zostało wykonane, a czekamy, tak jak powiedziałem, na nowe źródło wiedzy do naszych poszukiwań. Wątek drugi, oznaczenie dla byłego funkcjonariusza Urzędu Bezpieczeństwa. Nie mogę sobie wyobrazić sytuacji takiej, w której po upadku systemu totalitarnego nowe państwo nagradza funkcjonariuszy tajnej policji z systemu, który został obalony. Jest to niezrozumiałe i demoralizujące. Nagradzanie tych ludzi za pracę w komunistycznym aparacie represji.
To takie też może moje dopowiedzenie, panie profesorze. Nie oczekuję też ustosunkowania się do tego, ale dla mnie jako przedstawiciela młodszego pokolenia jednak niezrozumiałym jest też to, że głowa państwa zaprasza do Rady Bezpieczeństwa Narodowego dyktatora, o którym sąd po wielu, wielu latach orzekł, że był szefem zbrojnej grupy przestępczej. A 13 grudnia, gdy jest symboliczna data ofiar tegoż systemu, którego symbolem jest ten pan, zapala się świeczkę w oknie Belwederu. To jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe i taki przykład właśnie na taką degrengoladę, z której, daj Boże, kiedyś się wyzwolimy. Proszę bardzo, halo.
Tak.
Prosimy.
Tak.
Słuchamy pana, jest pan na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja nie będę śpiewał, Marian z Lublina, nie będę śpiewał Marszu Zaporczyków, bo wyręczył mnie już mój kolega ze Szczecina, Słowik. Zresztą to były solista z opery i operetki szczecińskiej, choć chociaż teraz wiem, że bardzo chory. No razemśmy brali udział w wielu akcjach. Przeżyłem te dwie partyzantki. Drugo z konieczności, jak wszyscy byliśmy ścigani, musieliśmy do tej walki przystąpić, żeby się nie dać wywieźć na białe niedźwiedzie, czy zamordować tam gdzieś skrytobójczo. Chciałbym się ustosunkować do czego? Do czego? Do nazwy naszej żołnierze wyklęci, a bardzo mi się podoba, że pan profesor Szwagrzyk podtrzymuje zmianę tej nazwy na żołnierze niezłomni. Bo czy to ci, co zginęli w więzieniach, czy tak jak myśmy tam siedzieli w tych więzieniach, a później jakoś udało się przeżyć, ale przechodziliśmy różne szykany, utrudnienia w życiu. Byliśmy obywatelami bardzo takiej w tyle, że tak powiem, kategorii, dalszej kategorii, ale utrzymaliśmy zawsze to niezłomność. Bardzo cieszę, że zawsze widziałem tą ścieżkę właściwą, po której należało iść. Ta druga strona, która nas tak mordowała, tu wspomniał pan profesor, że tam nikt żaden się nie zgłosił, żeby przystąpić do tej współpracy w odkrywaniu tych mogił, tych ludzi pomordowanych. Ja tylko miałem taki jeden przykład z Zubekiem, który troszeczkę próbował oddać przynajmniej nam jakieś czci, ale spotkałem go w szpitalu, miał połamane ręce, uszkodzony krzyż, bo gdzieś tam go, no na terenie, opowiadał mi, bił go raja. Napadli go jacyś ludzie, zbili go strasznie. No on tak domyślał się, że w związku z jego dawnym działaniem w UOP-ie był, a mówi przed tym w SB. I ten człowiek dowiedział się ode mnie, o to mówię, ja byłem w przeciwnej nacji, byłem w AK, później w WiN-ie. I on tak jakoś mną się zaczął opiekować, ostrzegał mnie, gdzie tam schodek, żebym nie spadł, bo ja chodzę z lasko, jestem staruszkiem, jakby nie było. A później, jak ja już się oddalałem, tam podjeżdżały samochody, niektóre wyjeżdżały, ludzi sporo, a on woła z daleka. Proszę pana, ja bardzo pana przepraszam za siebie i za innych moich kolegów, i pana, i pańskich kolegów akowców, że myśmy was tak prześladowali, ale liczę, że sam czuł się tak nieszczęśliwy po tym pobiciu i wtedy mu przychodziły takie myśli właściwie. Tu bym się jeszcze ustosunkował do czego? Aha, była wzmianka o tych dołach w Łodzi. Mój brat został zamordowany w więzieniu Sterlinga, ale ja tam już materiał genetyczny przesłałem. O tych dołach się dowiedziałem w Łodzi. No, będę czekał na rozwiązanie. Tak samo będę czekał jak Słowik, żeby przyjechać 27 września na pogrzeb godny mojego dowódcy zapory i innych kolegów. No i tam pewnie będzie innych naszych bohaterów. Może Bozia da jakoś siłę, że dam radę przyjechać. Co jeszcze bym chciał powiedzieć? Aha, tu Słowik wspomniał o tych urnach z prochami, które z tych miejsc, gdzie byli tam zagrzebani nasi dowódcy, koledzy, żeby przewieźć w miejsce symbolicznych grobów, czy tam rodzinnych, zamiast szczątków, które jak najbardziej jest słuszne, że będą tam pochowane w mauzoleum czy panteonie. Z tym, że chciałbym prosić o informację, jak się zwrócić w sprawie załatwienia. No konkretnie chodzi mi o zaporę urny, którą byśmy ulokowali uroczyście w grobie symbolicznej w Walei Zasłużonych tutaj w Lublinie. Szczęść Boże i dziękuję panu profesorowi za to, że się zajmuje tak ważną dla nas Polaków sprawą, że odnajduje tych nieszczęśliwych naszych kolegów, których losy się ułożyły tak nieszczęśliwie, że zginęli, ale zginęli dla Polski. Wszyscyśmy czuli w tej długiej walce, że jesteśmy straceńcami. Byliśmy na to nastawieni. Bóg zapłać za wysłuchanie. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, panie Marianie.
Szanowny panie, chciałbym powiedzieć, że przyszła uroczystość pogrzebowa będzie miała charakter państwowy i organizacja tej uroczystości będzie realizowana przez władze państwowe. Ja, jako pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, nie mogę powiedzieć panu, jaką procedurę trzeba spełnić, żeby doprowadzić do tej sytuacji, o której pan wspomniał. Proszę wykazać jeszcze odrobinę cierpliwości. W ciągu najbliższych kilku miesięcy na pewno publicznie zostaną ogłoszone informacje o szczegółach związanych z organizacją uroczystości pogrzebowych. Wówczas na pewno też zostaną określone instytucje, które ponoszą odpowiedzialność za realizację tego wielkiego przedsięwzięcia i będzie pan wówczas miał taką możliwość poznania drogi, jak załatwić tę sprawę. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Panie profesorze, czas audycji dobiegł końca. Czy jakieś słowo podsumowania?
Cieszę się bardzo z możliwości spotkania ze słuchaczami. Jest bardzo późna pora, a głosy, które słyszę, świadczą o tym, że wielu Polaków nie śpi, słucha. Cieszę się, że możemy rozmawiać o takich sprawach z takim zaangażowaniem. To jest takie poczucie wspólnoty. Jest nas wielu, którzy myśli o Polsce, myśli o naszej historii i życzy dobrze naszemu państwu. To piękne i budujące. Dziękuję wszystkim państwu za spotkanie.
Bardzo dziękuję. Pan profesor Krzysztof Szwagrzyk, pełnomocnik prezesa Instytutu Pamięci Narodowej do spraw poszukiwań miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego, był naszym gościem, a w ciągu 2 miesięcy poznamy kolejne nazwiska naszych bohaterów.
Pan, na pewno.
Pan profesor potwierdza, będziemy czekali z niecierpliwością i z cierpliwością, bo ważne jest to, żeby państwo pracowali spokojnie i żebyśmy mieli rzetelną wiedzę na ten temat.